Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W audycji porady pedagoga psychologa bardzo, ale to bardzo serdecznie witam panią doktor psychologii. Podkreślam to psychologii, ponieważ ja się ogromnie bardzo cieszę, że psycholog kolejny raz pani, chociaż pani pierwszy raz, ale kolejny psycholog, który zechce nam mówić o problemach, na których się zna. Pani doktor Teresa Jadczak-Szumiło przyjechała z Żywca. Co prawda nie przyjechała na audycję porady pedagoga psychologa bezpośrednio, przyjechała z innego powodu, ale to za chwilę. O czym chcemy dzisiaj mówić? Temat, który zaproponowała pani doktor, brzmi następująco. Sytuacja psychologiczna dzieci porzuconych. Pani doktor, może najpierw wobec tego powiedzmy, dlaczego pani przyjechała?
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. W Toruniu goszczę na zaproszenie pani Barbary Momot na konferencji, na takiej sesji, byłam na sesji naukowej poświęconej działalności i życiu pani Wandy Szuman, pedagoga, społecznika, która działała właśnie w obszarze opieki, świadczenia pomocy dzieciom, które zostały sierotami z różnych względów. I to jest moja bezpośrednia przyczyna przyjazdu tutaj.
Może powiem temat tej konferencji, dobrze? Bo ona ma znaczenie również w kontekście naszego spotkania. To jest chyba ósma konferencja naukowa poświęcona Wandzie Szuman. Przyjmuję obce, oddaję swoje. Rodzinna piecza zastępcza. Taki był tytuł.
Tak. I właśnie w ramach tej sesji zostałam poproszona o wystąpienie dotyczące sytuacji psychologicznej dzieci w rodzinach zastępczych, czy dzieci po porzuceniu. I jeżeli już pani poprosiła mnie o audycję, to myślę, że bardzo sensownie byłoby kontynuować temat tejże sesji.
Wdzięczna. Znaczy kontynuować w tym znaczeniu, że słuchacze naszej audycji nie wiedzieli, o czym była mowa wcześniej, o czym pani mówiła, więc gdyby pani mogła również powiedzieć o tym, o czym ja słyszałam w czasie tego spotkania.
Tak, ja skupiłam się na tym, aby uczestnikom konferencji opowiedzieć o tym, jakie skutki psychologiczne i zdrowotne może mieć porzucenie dziecka, zwłaszcza w jego wczesnym okresie. No, patronka tej sesji naukowej, pani Wanda Szuman, była osobą niezwykle dynamiczną i niezwykle w wielu obszarach działała, ale też właśnie charakteryzowała się jej praca tym, że często pomagała dzieciom mocno zaniedbanym. I ja przywołałam na początku taki fakt z jej życia, kiedy ona znalazła dwoje dzieci, w zasadzie od małego bardzo mocno ograniczony był rozwój tych dzieci, bo one były przetrzymywane przez rodziców w ciemnym pokoju, pozbawione światła, pozbawione wszelkich bodźców zewnętrznych. Ona je znalazła niestety w dość późnym wieku, bo w wieku 5 i 4 lat, Boleś i Staś, i następnie świadczyła dla nich inną opiekę i dla Polskiej Akademii Nauk prowadziła takie badania monitorujące rozwój tych dzieci. I właśnie ten aspekt jej życia zainteresował mnie najbardziej jako psychologa, ponieważ no, straty, jakie ponosi dziecko porzucone, mało kiedy sobie zdajemy z tego sprawę, mogą być właśnie tak ogromne, że ono, tracąc opiekuna, nie tylko traci bezpieczeństwo bazowe, dom i wszystko to, co się nam z dzieciństwem kojarzy, ale tracąc opiekuna, ono często też płaci za to swoim zdrowiem. A jeżeli tego opiekuna traci bardzo wcześnie, to może płacić za to ogromnymi stratami również w obszarze organizacji układu nerwowego. I to było przedmiotem moich rozważań dzisiaj na sesji. Myślę, że to jest taka sprawa, która powinna być bardziej może nagłaśniana i mówiona. Na szczęście my dzisiaj, miejmy nadzieję, nie ma już takich obszarów sieroctwa, gdzie tak duże zaniedbania byłyby, ale ciągle jeszcze mierzymy się z takimi deficytami, gdzie dzieci muszą czekać na rozwiązanie ich sytuacji opiekuńczej wiele lat, czy są w instytucjach z nieuregulowanymi różnymi swoimi sprawami życiowymi i to się ich do ich rozwoju na pewno nie przyczynia.
Pani doktor, mówiła również pani o porzuceniu, jeżeli nawet nie takim ostatecznym, czyli matka rezygnuje z wychowywania dziecka, ale również na przykładzie filmu, który pani przedstawiała, o porzuceniu poprzez nieakceptowanie najpierw swojej ciąży dziecka i potem już po narodzeniu i pokazała pani szansę uratowania tej relacji. Może w tym kontekście jeszcze, gdyby mogła pani wypowiedzieć się i powiedzieć, jakie to ma znaczenie.
No, to jeżeli o tym chcemy mówić w takim szerszym kontekście, to warto powiedzieć o tym, że sama sytuacja oczekiwania na dziecko, ciąży, porodu jest sytuacją normalną. To jest fizjologia, to nie jest choroba, ale jest to sytuacja hormonalnie obciążająca wiele kobiet. I my też głośno o tym nie mówimy, że na co dzień, że często wiele kobiet po porodzie przeżywa smutek. To jest nazywane w takim języku badaczy bardziej jako baby blue, tak zwany smutek poporodowy. Jest to zjawisko normalne, zależne właśnie od sytuacji hormonalnej. Jest najpierw wysoki poziom hormonów ciążowych, później poród, zamiana tych hormonów na hormony laktacyjne i to skutkuje rozchwianiem psychiki. Baby blue, około 60% kobiet w Polsce doświadcza właśnie smutku poporodowego. Nas to bardzo dużo, tak? I to jest fizjologia. Baby blue mija w normalnym trybie około 10 doby po porodzie, czyli po tak zwanym drugim rzucie laktacyjnym, kiedy jest duży przybór laktacji. I kiedy nic innego się nie dzieje, kobiety zwykle wychodzą z tego stanu i mogą pełnić rolę matki, ciesząc się z opieki nad swoim dzieckiem. Bardzo dużym wsparciem, to warto zaznaczyć, że dla kobiet, które przechodzą przez baby blue, dużym wsparciem jest zwykle rodzina, mąż, stabilna sytuacja domowa, wsparcie domowników. Właśnie takie wsparcie polegające również na akceptacji, na tym, żeby tej kobiecie dać możliwość odpoczynku, wypoczynku, żeby ona mogła właśnie dojść do równowagi.
Rozumiem, że kobieta, która rodzi, właściwie powinna być otoczona wszelaką opieką.
Pomocą i pewnym szacunkiem. To zwykle w naszej kulturze było, że matkę się szanowało i hołbiło. Natomiast trzeba też wykazać to zrozumienie dla fizjologii, że to nie jest jakby nic złego, że ona nie jest wyrodną matką, jeśli nie cieszy się zbyt mocno z tego, że właśnie urodziła, bo to może być objawem właśnie tego baby blue i to minie.
Natomiast chciałam... właśnie, gdyby ten przykład, o którym pani też wcześniej już mówiła, tak, to byłabym wdzięczna.
Natomiast chciałam powiedzieć o innej sytuacji, ponieważ z tych 60% kobiet, które doświadcza baby blue, około 15% kobiet w Polsce doświadcza depresji poporodowej przedłużonej. To też nie jest mała liczba. Tak. I my też na co dzień o tym nie mówimy i jakoś szczególnie nie słychać o tym, aby było prowadzone jakieś wsparcie społeczne dla tej grupy kobiet. Tymczasem jest to grupa ryzyka zagrożona porzuceniem, bo te kobiety nie czerpią radości z opieki nad własnym dzieckiem.
Mimo, że często mają rodziny, tak? Mężów kochających, matki kochających, teściowe, teściów kochających, tak?
Tak, grają tutaj, odgrywają rolę różne czynniki. Te 15% kobiet, które doświadcza przedłużonej depresji poporodowej, zwykle w swoim życiu miało jakieś trudne sytuacje nierozwiązane, jakieś wcześniejsze epizody depresyjne, jakieś kryzysowe sytuacje nierozwiązane, one wtedy mogą się ujawnić po raz drugi i one też wymagają wsparcia.
Ale też pomocy psychologa i to wsparcie. Gdyby pani, ja przepraszam, że tak ciągle panią o to proszę, ale to było naprawdę bardzo istotne, bo to dało nadzieję również dla mnie,
ja już słuchającej
tego, że jednak jest nadzieja dla tych kobiet, dla tych 15%, a może 5 z tych 15, które rzeczywiście w takiej trudnej sytuacji są, a są otoczone rodziną i miłością rodziny, a mimo to są w tej depresji.
Bo to, o czym warto powiedzieć, no ta depresja poporodowa, ona raczej nie minie sama u tej grupy kobiet, tej 15-procentowej. Ona nie minie sama. Te kobiety wymagają wsparcia. Część z nich jest wspaniałymi matkami, bo one chcą się opiekować swoimi dziećmi. Natomiast no, poziom emocji, poziom trudnych emocji, lęku, smutku uniemożliwia im skuteczną opiekę i często mierzą się z tym, że tak naprawdę przeżywają takie myśli odrzucające dziecko. Natomiast no, rodzina zwykle jest skonsternowana i nie wiedzą, co mają robić. Najczęściej to się odbywa tak, że rodzina, mama, czy teściowa, czy mąż, no widzą, że żona nie radzi sobie, że kobieta nie radzi sobie, więc przejmują opiekę nad tym dzieckiem. Nie jest to może koniecznie taki najlepszy kierunek, bo jeżeli ta mama jeszcze traci z pola widzenia to dziecko i to nabiera takiego przekonania, tak, jestem beznadziejną matką, ja się nie nadaje do opieki, mnie trzeba było wyręczyć i może to jeszcze pogłębiać jej sytuację trudną. Natomiast to jest taki okres, myślę, dużej wrażliwości na wsparcie i czasami niewielka pomoc wystarcza, żeby te kobiety mogły tak jakby odbić się od dna i ruszyć do przodu. Czasami wystarcza takie modelowanie. Ja mówiłam o takiej interwencji w czasie konferencji, gdzie młoda matka po prostu przez 3 dni miała modelowaną opiekę nad dzieckiem i była zachęcana do tego, aby to modelowanie powtarzać, powielać i okazuje się, że te pierwsze sukcesy, których doświadczyła po porodzie, gdzie wcześniej przez 3 tygodnie to jej matka zajmowała się dzieckiem, ona tych sukcesów nie doświadczała, a te pierwsze sukcesy pozwoliły jej podjąć opiekę i odzyskać radość z macierzyństwa. To jest bardzo istotne, bo nie zawsze tutaj leki będą dawały tą najlepszą, najskuteczniejszą pomoc. Oczywiście, jeżeli trzeba i lekarz, psychiatra uzna, że te leki muszą być podane, to jak najbardziej one powinny być podane, natomiast one nie zawsze mogą rozwiązać problem związany z podjęciem opieki nad dzieckiem. Myślę sobie, że kiedyś to było tak, że jednak były te rodziny wielopokoleniowe i kobiety doświadczały bardzo podobnych zdarzeń, ale ponieważ w rodzinie była i matka, i babcia, to modelowanie opieki nad małym dzieckiem płynęło właśnie od rodziny. Dzisiaj, kiedy rodzina nie jest już tak rozbudowana i często młodzi mieszkają sami osobno, często jeszcze bez jakichś zażyłości w postaci przyjaźni, czy przyjaciół, czy przyjaciele, nie mają jeszcze dzieci, zwyczajnie kobiety nie mają skąd tego wzorca czerpać i mają trudność. A jeszcze dodatkowo, no jest takie społeczne oczekiwanie, zostałaś matką, powinnaś się cieszyć i nie zgłaszać tutaj większych kłopotów. Tymczasem, no nie zawsze to tak właśnie przebiega. I często te kobiety też nie mówią o tym, że mają kłopot z podjęciem opieki, bo czują, że to nie jest dobrze widziane, że będą ocenione, że jak to nie chcą, dziecko zdrowe, niczego mu nie brakuje, dlaczego nie chcą podjąć tej opieki. Więc myślę, że tych społecznych takich problemów wokół tej sytuacji jest dużo i dlatego nie jest łatwo i prosić o tą pomoc i tej pomocy dostarczać. Natomiast ja tylko dzisiaj pragnęłam zwrócić uwagę na to, że jest to pewna forma wczesnej profilaktyki przed porzuceniem, że my nie możemy tak podchodzić do dzieci porzuconych tylko i wyłącznie, no tak, wyrodna matka nie chciała zajmować się dzieckiem albo nie umiała, no to trzeba mu znaleźć rodzinę zastępczą czy rodzinę adopcyjną, tylko no, musimy również zwracać uwagę na te newralgiczne punkty, w których moglibyśmy świadczyć pomoc dla rodziny biologicznej, żeby dziecko nie było wytracone z orbity tej matki. Rodziny biologicznej i matki, bo nawet wśród kobiet, które deklarują, że no nie chcą opiekować się dzieckiem po porodzie, część kobiet po udzieleniu pomocy i wsparcia podejmie tą pracę, ale u nas raczej tego wsparcia się nie udziela, bo u nas w systemie jest tak, że jeśli kobieta zgłosi w szpitalu, że nie chce zajmować się dzieckiem, to specjalnie ona nie ma dostępu ani do psychologa, ani do lekarza psychiatry, który pracowałby z nią nad tym, jakie ona ma motywy, czy co z nią dzieje się.
A w tym wypadku, o którym tutaj mówimy, o tym przykładzie, wystarczyły 3 dni, gdzie wspólnie z matką, dzieckiem zamieszkała osoba, która stymulowała, tak?
Która pokazywała matce modelową
Modelowo, w jaki sposób ona może, czy powinna, czy zachęcała ją do tego,
jak
żeby ta kobieta poradziła sobie.
Tak.
I z tego przykładu pani właśnie taka nadzieja, że jednak trzeba szukać rozwiązań, różnych rozwiązań. Myślę, że mogłybyśmy przykładami tutaj wieloma potwierdzać tę tezę, że jednak warto jest kobiety, szczególnie te, które są w szpitalu, zachęcać do tego, w jaki sposób, żeby te dzieci rodziły, czy jak są w ciąży, żeby nie rezygnowały z podjęcia wychowywania tych dzieci, żeby zechciały. Czyli to jest praca rzeczywiście, którą trzeba chyba bardzo mocno podjąć.
No, jest to taki obszar, który wydaje mi się być zaniedbany trochę. Właśnie tak jakby pozostawiony sam sobie i a świat trochę się zmienił i właśnie nie ma już tych wzorców, z których te młode kobiety mogłyby czerpać. Ja jeszcze chciałam powiedzieć o takim, o takiej instytucji, w cudzysłowie, która w Europie Zachodniej już jest od lat znana. To jest tak zwana doula. Doula to jest taka kobieta właśnie, która nie jest jakoś ani psychologiem, ani żadnym pedagogiem, ani pracownikiem socjalnym, tylko najczęściej jest osobą, która już właśnie sama była matką, ma doświadczenie i działa na rzecz wsparcia dla innej kobiety. U nas też nie ma takiego zwyczaju, aby takie grupy były, ale ja pamiętam z kolei, jak ja byłam młodą matką, no po raz pierwszy 23 lata temu, więc trochę już dawno temu, ale doświadczyłam takiego wsparcia nieformalnego właśnie dzięki pani profesor Krystynie Mikiel-Kostyra. Ona prowadziła poradnię laktacyjną w Instytucie Matki i Dziecka i właśnie to wsparcie nieformalne dotyczyło karmienia dziecka, gdzie wiadomo, że dostęp do lekarza jest ograniczony, lekarz przyjmuje w określonych godzinach, a w sobotę i w niedzielę ma wolne, ale ja właśnie wtedy od pani profesor po tej konsultacji laktacyjnej otrzymałam telefony do 10 matek, które są gotowe przyjechać, na przykład w niedzielę czy w nocy, jeżeli będę miała jakieś problemy z karmieniem tego nowo urodzonego dziecka. I dwukrotnie korzystałam z takiego wsparcia
telefonu,
jako
tak?
Młoda matka, tak, dzwoniąc do tych kobiet. To były matki, które były ciut starsze ode mnie, czy miały dzieci ciut starsze od mojego i doskonale właśnie poradziły mi i to było w sytuacji kryzysowej no niezwykle cenne doświadczenie. I myślę, że warto w obrębie takiego wsparcia dla młodych matek działać również w innych obszarach, nie tylko w obszarze laktacji, tylko właśnie w obszarze również samopoczucia, opieki, modelowania tej opieki.
Pani doktor, wydawać by się mogło, że zboczyłyśmy z tematu, ponieważ temat brzmi następująco, przypomnę jeszcze to słuchaczom, audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja, sytuacja psychologiczna dzieci porzuconych. Wyszłyśmy od matek po to, żeby pokazać, jak ważna jest opieka nad matką, żeby to dziecko nie zostało porzucone. Czy ja dobrze mówię?
Tak, oczywiście, bo ja bym nie chciała naszej rozmowy sprowadzić do tego, że oto mamy porzucone dzieci i teraz musimy w systemie szukać zastępczych matek czy adopcyjnych matek. Tylko jeżeli mówimy o porzuconych dzieciach, to warto mówić o tym, że ktoś je porzuca, a porzuca je rodzic biologiczny. I rzeczywiście wśród tych dzieci, które się znajdują w obrębie dzieci porzuconych, są rodzice, którzy z różnych powodów nie mogli podjąć tej opieki. Bądź to sami są uzależnieni od alkoholu, od narkotyków, bądź to są niewydolni wychowawczo, społecznie. Ale jest też grupa rodziców, którzy nie mają pewnego wzorca. Czasami są to bardzo młodzi rodzice, czy młodociani rodzice. I to jest grupa ludzi, z którymi z powodzeniem można próbować pracować nad podjęciem tej opieki. U nas właśnie w tym systemie opieki nad dziećmi porzuconymi, my nie mamy czegoś takiego jak prewencja porzucenia. Przychodzi mi do głowy jeszcze jeden przykład sprzed wielu lat, o którym chciałabym powiedzieć. To jest, doświadczyłam takiej sytuacji w poradni, którą prowadzę, zadzwoniła jedna, czy przybiegła nawet jedna z moich mam, która sama korzystała z pomocy dla siebie i dla swojego dziecka i prosiła mnie o interwencję w domu, w jej rodzinie, u osób u niej spokrewnionych, bo właśnie tam mama urodziła dziecko, które okazało się być chore i ona zdecydowała się w szpitalu na pozostawienie tego chorego dziecka. To było dla niej zaskoczenie, że urodziła chore dziecko i zdecydowała się, żeby je pozostawić. I oczywiście cała rodzina była przejęta, jej mąż był zaskoczony tą decyzją, zszokowany, zdruzgotany, również ta pani, która była jej kuzynką i oni próbowali coś robić, ale ona w domu konsekwentnie podtrzymywała tą decyzję, że dziecka do opieki nie weźmie. I zapytałam, oni chcieli, żebym ja jakąś interwencję poprowadziła, zapytałam tylko, czy ona i jej mąż przyjmą mnie, jeśli mnie przyjmą, to przyjadę do domu i będę rozmawiać. Sytuacja, którą zastałam w domu, była trudna, ponieważ ta kobieta była wyraźnie w psychozie poporodowej, nie miała świadomości ani kim jest, ani że urodziła dziecko, ani co stało się. W takim stanie została wypuszczona ze szpitala. Pytałam ją później już, kiedy jej świadomość wróciła, jak wyglądało to odejście ze szpitala. No więc ona po prostu poszła do lekarza dyżurnego, powiedziała, że zostawia dziecko i że prosi o jakieś tabletki, które pomogłyby jej zakończyć laktację. I jedyne, co otrzymała, to receptę przesuniętą po blacie. I receptę zabrała i wyszła. Nikt nawet nie zadał sobie trudu, aby sprawdzić, jaka jest kondycja psychiczna tej kobiety, czy żeby poprosić psychiatrę dyżurnego do niej, czy psychologa z terenu szpitala. No, w moim poczuciu to był jakiś błąd, bo ta kobieta w tym stanie nie powinna opuścić szpitala. W domu była dziewczynka kilkuletnia, ta matka w tym stanie cały dzień opiekowała się tym dzieckiem, które było w domu i to już stwarzało zagrożenie. Natomiast rozumiem, znaczy sytuacja, którą zastałam, była taka dla mnie, że ta kobieta doznała pewnego szoku, jak okazało się, że dziewczynka, że dziecko, które urodziła, jest chore. I mierzyła się z tą sytuacją, która nie jest łatwa dla żadnej matki. Żadna matka nie chce urodzić chorego dziecka i z rozmysłem czekać szczęśliwa na chore dziecko, tylko wiadomo, że przeżywa to i martwi się tym i przeżywa to. I ta kobieta tak samo. Był to dla niej duży cios i ona to przeżyła. Co nie znaczy, że jej intencją było porzucenie tego dziecka, bo jak udało się ją z tej formy takiej dysocjacji wyprowadzić i dotarło do niej, że ona zostawiła dziecko w szpitalu, to ona z niepokojem do tego szpitala pobiegła, martwiąc się, że tego dziecka już tam nie zastanie. Wychowuje to dziecko do dzisiaj, są szczęśliwymi ludźmi i to dziecko mimo choroby dostarczyło tym rodzicom wiele radości.
Pani doktor,
to jest, myślę, ważne.
Jeszcze jedno dziecko uratowane, jedna mama, jedna rodzina. Sytuacja psychologiczna dzieci porzuconych. Gdyby pani mogła teraz, pani doktor, pokazać chociaż dwie, trzy takie, naprawdę już krótko, sytuacje, które są konsekwencją porzucenia dzieci, żebyśmy my zobaczyli, jak ważne jest to, żeby robić wszystko, żeby te dzieci nie zostały porzucone.
No, bo może przede w tym momencie jakoś tak przede wszystkim będzie to, jasne. Co my powinniśmy sobie uświadomić, to, że to jest tak jak z nami. Kiedy nagle byśmy stracili dom, miejsce, które jest dla nas bezpieczne, bliskie, to, co nam towarzyszy, to przede wszystkim lęk. Lęk o przyszłość, lęk o teraz. Małe dziecko, ten lęk ma nieporównywalnie wyższy, ponieważ ono nie jest w stanie sobie samo zabezpieczyć bytu. I jeżeli my myślimy, że porzucony noworodek czy porzucone kilkutygodniowe dziecko nie odczuwa tego, no to jesteśmy w dużym błędzie, ponieważ ono boi się tak samo, jest jeszcze w trudniejszej sytuacji, bo ani nie może nam o tym powiedzieć, ani nie może nigdzie samo pójść, ani samo szukać dla siebie rozwiązania. Jest całkowicie zdane na łaskę i niełaskę osób dorosłych. Ten lęk jest bardzo niszczący. No, my to nazywamy traumą wczesnodziecięcą. Porzucenie jest jednym z silniejszych czynników traumy wczesnodziecięcej. I trauma, jak wiemy, ona ma swoje konsekwencje, również takie neurologiczne czy neuropsychologiczne, tak można by to powiedzieć. Ten silny lęk jest niszczący. Ten silny lęk jest zakodowany w zmysłach dziecka. W zmysłach, czyli wzroku, węchu, czuciu, dotyku. To jest tak samo jak my, kiedy czasami uczestniczymy w wypadku drogowym, który trwa tylko kilka sekund, ale może się okazać, że skutecznie uniemożliwi nam pojechanie autem przez resztę życia, bo słyszymy pisk opon, widzimy wypadek cały czas przed oczami, a było to tylko kilka sekund. Tutaj dziecko doświadcza porzucenia, nagle traci z pola widzenia osobę, której głos zna, dotyk zna i nie wie, co z nim będzie się działo. I czasami to porzucenie trwa wiele lat i wiele tygodni. Jeżeli my myślimy, że to jest bez konsekwencji dla układu nerwowego, to jesteśmy w błędzie. Dzieci, które są porzucane bardzo wcześnie, mogą te straty mieć ogromne. Czy ich rozwój jest oparty o odruchy, odruchy neurologiczne, które mają im zapewnić pewien start życiowy, pewien rozwój życiowy, jeśli tak można w skrócie powiedzieć, i w sytuacji porzucenia te odruchy zwyczajnie zanikają, patologizują się. Dziecko, które ma dobry odruch ssania, przygotowane jest do tego, aby po prostu jeść pokarm za pomocą tego odruchu w ramach regulacji po porzuceniu, na przykład zaczyna ssać własną rączkę, własny język, ten odruch się patologizuje. Dziecko, które normalnie przywiera, jest przytulne, noworodek jest bardzo przytulny, mama czerpie radość, zwykle rodzice czerpią radość z tego, kiedy dziecko do nich przywiera, po porzuceniu może stać się kompletnie sztywny, na dotyk reaguje odpychaniem, dotyk go boli zamiast sprawiać mu przyjemność. To są pewne straty, które jeżeli trwa porzucenie zbyt długo i rozpoczęło się zbyt wcześnie, mogą być trudno odwracalne. To, co dzisiaj na tej sesji padło bardzo wyraźnie, że w zasadzie dziecko w sytuacji porzucenia powinno stać się od razu dzieckiem szczególnej troski, bo jest to dziecko w bardzo szczególnej sytuacji.
Pani doktor, no niestety czas audycji dobiegł końca. Mogłybyśmy jeszcze rozmawiać bardzo długo. Mam nadzieję, że może jeszcze kiedyś się spotkamy. Może pani doktor przyjmie zaproszenie.
Bardzo dziękuję.
Dzisiaj ja już dziękuję. Przypominam, doktor psychologii, pani Teresa Jadczak Szumiło przyjechała z Żywca. Bardzo dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Z Panem Bogiem.